Rozdział 30. Bal letni. Tegoż dnia, mniej więcej o tej samej porze, kiedy pani Danglars rozmawiała z prokuratorem królewskim, kolasa podróżna wjechała w bramę domu przy ulicy Helderskiej 27 i zatrzymała się na dziedzińcu. Otwarły się drzwiczki i wysiadła pani de Morcerf, wspierając się na ramieniu syna. Odprowadziwszy matkę do jej apartamentu, Albert wykąpał się, przebrał, zawołał o konie i pojechał na pola elizejskie do hrabiego Monte Cristo. Hrabia powitał go ze zwykłym sobie uśmiechem. Rzecz osobliwa, w znajomości z tym człowiekiem niepodobna było przekroczyć pewnej ściśle wytyczonej przezeń granicy. Ktokolwiek próbował zaprzyjaźnić się z nim serdecznie, natrafiał na mur nie do przebicia. Morcerf biegł ku niemu, wyciągnąwszy ramiona. Lecz musiał je opuścić, chociaż hrabia uśmiechał się przyjaźnie i zaledwie ośmielił się podać mu rękę. A Monte Cristo dotknął, jak zawsze, jego dłoni, lecz jej nie uścisnął. — A więc już jestem, kochany hrabio. — Cieszę się niezmiernie. — Przyjechałem godzinę temu.
— Z Dieppe?
— Nie, z Treport. — A, rzeczywiście. I nie zwlekając, stawiam się u pana. — Nadzwyczaj to miło z pańskiej strony — odpowiedział gospodarz tonem zdawkowo uprzejmym.
— No i co nowego?
— Pytasz pan o to mnie, cudzoziemca? — Chciałem się dowiedzieć, czy zrobiłeś pan coś dla mnie. — Czyżbyś pan prosił mnie o coś przed wyjazdem? — odparł Monte Cristo, udając zaniepokojenie. — No, no, nie udawaj pan, żeś o mnie zapomniał. Istnieją znaki sympatyczne, które otrzymujemy bez względu na przestrzeń. Owóż... W Treport otrzymałem taki sygnał elektryczny. Uczyniłeś pan coś dla mnie, a przynajmniej o mnie myślałeś. Możliwe. Owszem, myślałem o panu, ale prąd magnetyczny, któremu posłużyłem za przewodnik, działał, przyznam się, pomimo mojej woli. Doprawdy? Niechże mi pan to opowie, bardzo proszę. To proste. Pan Danglars był u mnie na obiedzie. Wiem o tym przecież, dla tej przyczyny wyjechaliśmy z matką. Ale był też u mnie pan Andrea Cavalcanti.
Ten włoski książę?
Nie przesadzajmy. Pan Andrea mieni się tylko wicehrabią.
Mówisz pan, że mieni się tylko?
No tak. A więc nim nie jest?
Licho go wie.
Mieni się tak, ja go tak nazywam, inni też, a to już prawie jakby nim był.
Nie widziałem jeszcze takiego oryginała jak pan i co dalej?
Jak to co dalej?
To pan Danglars był u pana na obiedzie?
Był.
Razem z pańskim wicehrabią?
Z wicehrabią Cavalcanti i z margrabią jego ojcem. Z panią Danglars i z państwem de Villefort. Czarujący ludzie, z panem de Vray i z panem Maksymilianem Morel. Był jeszcze, zaraz, zaraz, jakże mu tam... Aha, pan de Chateau Renaud.
Mówiono o mnie?
Nikt nie wspomniał.
Tym gorzej.
Czemuż to? Zdaje mi się, że pragnąłeś pan, aby zapomniano o tobie.
Drogi hrabio, jeśli nie mówiono, to znaczy, że wiele myślano, a w takim razie jestem w rozpaczy.
A cóż to panu szkodzi, skoro nie było między nimi panny Danglars? A prawda, mogła myśleć o panu u siebie w domu. O, tu jestem całkiem spokojny. Jeśli nawet o mnie myślała, to z pewnością w taki sam sposób, w jaki ja myślę o niej. Wzruszające. A więc nienawidzicie się wzajem. Proszę pana, gdyby panna Eugenia była zdolna ulitować się męczarni, jaką rzekomo cierpię dla niej, nagradzając mnie poza ramami ślubnej intercyzy, którą uplanowały nasze dwa rody, nie posiadałbym się z radości. Krótko mówiąc, uważam, że panna Danglars byłaby uroczą kochanką, ale żoną, niech to diabli.
To tak? Roześmiał się hrabia. Myślisz pan o swojej przyszłej małżonce?
No cóż, wyraziłem się w sposób nieco dosadny, ale przynajmniej dokładnie. Skoro więc niepodobna by ziściło się to marzenie, skoro, żeby osiągnąć wiadomy cel, musiałbym poślubić pannę Danglars, ogarnia mnie przerażenie, gdyż mieszkałaby ze mną, myślałaby przy mnie, śpiewałaby w mojej obecności, komponowała wiersze i muzykę o 10 kroków ode mnie i tak póki życia. Kochankę, drogi hrabio, można porzucić, a żony, psia krew, nie. Żona to mebel na całą wieczność. Wszystko jedno, czy jest bliżej nas, czy dalej.
A posiąść pannę Danglars na wieki to straszne, choćby nawet udało się ją oddalić.
Niełatwo panu dogodzić.
O tak, bo czasem pragnę czegoś nieosiągalnego.
Czegóż to?
Pragnę znaleźć taką kobietę, jaką znalazł mój ojciec. Monte Cristo zbladł i spojrzał na Alberta. Bawił się akurat parą przepysznych pistoletów. Odwiódł kurki z taką mocą, że zaskrzypiały sprężyny.
To pański ojciec miał aż takie szczęście? Zagadnął.
Wie pan, hrabia, co myślę o mojej matce, to anioł w ludzkim ciele. Piękna, dowcipna i niezrównanej dobroci. Przyjechałem z Treport. W moim wieku synowie towarzyszą matkom przez uprzejmość albo odrabiając pańszczyznę. A ja, spędziwszy z nią 4 dni, radowałem się. Wypoczywałem otoczony atmosferą poezji, jakbym zawiódł nad morze królową map albo tytanie.
Doskonałość taka przywodzi do rozpaczy. Ten, co pana usłyszy, pozostanie na zawsze starym kawalerem.
Otóż, wiedząc, że istnieje na świecie kobieta doskonała, nie kwapię się poślubić panny Danglars.
Czy zauważyłeś pan, że w egoizmie swoim oblekamy w świetne kolory to wszystko, co do nas należy?
Diament, co iskrzy się na wystawie Umarlego albo Fossina, iskrzy się jeszcze bardziej od chwili, gdy stanie się naszym diamentem. Ale pojmujesz pan, jak cierpimy, widząc, że istnieje inny diament czyściejszej wody niż ten, który musimy nosić przez całe życie.
O próżności światowa, szepnął hrabia.
Oto dlaczego będę skakał z radości tego dnia, kiedy panna Danglars spostrzeże się, że jest tylko marnym atomem i że daleko moim tysiącom do jej milionów. Monte Cristo uśmiechnął się. Myślałem wiele o czym innym, ciągnął Albert. Franz lubi uczucia ekscentryczne, robiłem więc co mogłem, żeby zakochał się w pannie Danglars, ale choć napisałem do niego 4 listy nader kuszące, odpowiadał mi niezmiennie. Jestem ekscentryczny, to prawda, ale żadna siła mnie nie skłoni, bym złamał dane słowo.
Oto, co nazywamy prawdziwym poświęceniem, do jakiego przyjaźń jest zdolne oddać komuś kobietę, którą chciałoby się mieć za kochankę.
Albert uśmiechnął się. Franz wraca lada chwila, rzekł, ale to pana chyba nie interesuje, bo nie wydaje mi się, żebyś go lubił.
Ja? Zdziwił się Monte Cristo.
Z czegoż to wniosłeś, drogi panie Albercie?
Lubię każdego.
A więc i mnie na równi z innymi, dziękuję.
Nie upraszczajmy. Miłuję wszystkich wedle przykazania Bożego, to znaczy po chrześcijańsku, a nienawidzę tylko paru osób.
Powiadasz pan, że pan Franz de Pinay powraca?
Tak, na wezwanie pana de Villefort. Prokurator podobno gorączkuje się, żeby wydać za mąż pannę Walentynę, tak jak pan Danglars gorączkuje się, aby wydać pannę Eugenię. Stanowczo zdaje się, że być ojcem dorosłej córki to rzecz nader męcząca. Dostaje się od tego gorączki, puls bije 90 razy na minutę, dopóki panna jest w domu. Ale pan de Pinay nie jest podobny do pana. Cierpi, lecz bierze na cierpliwość.
Gorzej bierze sprawę na serio. Nosi białe krawatki i opowiada już o swojej rodzinie. Bardzo zresztą szanuje Wilfortów.
Bo zasługują na to, nieprawdaż?
Chyba tak. Pan de Wilfort uchodzi za człowieka surowych zasad, ale sprawiedliwego.
A to świetnie. Jeden przynajmniej, o którym nie wyrażasz się pan tak, jak o tym biednym panu Danglarsie.
Pewnie dlatego, że muszę żenić się z jego córką.
Roześmiał się Albert. Pyszałkowatość pana jest doprawdy oburzająca.
Moja?
Tak, pańska. Ale weź pan cygaro.
Chętnie. I czemuż to jestem pyszałkiem?
Bronisz się pan i miotasz, żeby nie poślubić panny Danglars. Pozostaw pan rzeczy własnemu ich biegowi, a może nie będziesz pan tym, który wycofa się pierwszy.
Co takiego?
Albert wytrzeszczył oczy z wielkiego zdumienia.
Ależ tak, mój panie, nie popędzą pana batem do ołtarza.
Mówiąc serio, rzekł już innym tonem Monte Cristo.
Czy masz pan ochotę zerwać?
Dałbym za to 100 tysięcy.
No, to raduj się pan.
Pan Danglars jest gotów dać na ten cel 2 razy tyle.
Nie mogę uwierzyć w swoje szczęście, powiedział Albert, a jednak zachmurzył się z lekka.
A czymże, drogi hrabio, pan Danglars to motywuje?
A mam cię, pyszałku, mam cię, egoisto.
Porąbałbyś pan cudzą ambicję siekierką, ale nie w smak ci
jeśli ktoś pańską ambicję nakłuje szpileczką.
Nie o to chodzi. Zdaje mi się, że pan Danglars powinien pana nosić na rękach, nieprawdaż?
Ale pan Danglars, nie odznaczający się dobrym gustem, jak ogólnie wiadomo, ma teraz jeszcze większą ochotę ponosić na rękach kogo innego.
Kogóż to?
Znaczy, ja wiem. Obserwuj pan, przypatruj się, chwytaj ulotne słowa i staraj się wyciągać wnioski.
Dobrze, zrozumiałem.
Wie pan, moja matka... Nie, pomyliłem się. Ojciec zamierza wydać bal.
Bal o tej porze roku?
Letnie bale są w modzie.
Choćby nawet nie były, pani hrabina wprowadziłaby je w modę, gdyby zechciała.
Chyba tak. Domyślasz się pan, że to bale w całym znaczeniu tego słowa. Tylko bowiem najprawdziwsi Paryżanie zostają w naszym Paryżu na lipiec. Nie zechciałbyś pan w naszym imieniu poprosić panów Cavalcanti?
A kiedy ten bal?
W sobotę.
Starszego pana Cavalcanti już tu nie będzie.
Ale pan Andrea pozostaje. Nie byłbyś pan łaskaw go przyprowadzić?
Ależ ja go nie znam.
Nie znasz go pan?
Widziałem go pierwszy raz na oczy parę dni temu, nie mogę za nic odpowiadać.
Z tym wszystkim przyjmujesz go pan u siebie?
To inna sprawa. Polecił mi go pewien zacny kapłan, ale przecież i jego mogli wprowadzić w błąd. Wyślij mu pan zaproszenie, nic nie będę miał przeciwko temu, ale przedstawiać go u państwa nie. Gdyby poślubił pan Eugenię, mógłbyś mnie pan oskarżyć o machinację. Krew by się polała między nami, a zresztą sam nie wiem, czy będę.
Gdzie?
Na balu u państwa.
A dlaczegoż miałbyś pan nie być?
Przede wszystkim dlatego, żeś mnie pan jeszcze nie zaprosił.
Potem tu przyszedł, żeby zaprosić pana.
Aż nazbyt to miło z pańskiej strony, ale nie wiem jeszcze, czy mi co nie przeszkodzi.
Powiem panu jedną rzecz, a wtedy na pewno usuniesz pan wszelkie przeszkody.
Słucham.
Zapraszam pana w imieniu mojej matki.
Pani hrabiny de Morcerf?
Powiedział drżąc Monte Cristo.
Zapewniam pana, kochany hrabio, że matka mówi ze mną szczerze i jeśli nie dotarły do pana te sygnały sympatii, o których wspomniałem, widać, nie ma w pańskiej duszy odpowiednich strun, bo 4 dni gawędziliśmy wyłącznie o panu.
O mnie, doprawdy?
Zbyt państwo jesteście łaskawi.
No, to już przywilej kogoś, kto jest żyjącym problemem.
A, więc jestem problemem i dla pańskiej matki. Nadzwyczajne. Sądziłem, że jest nazbyt trzeźwa, aby do tego stopnia ulegać imaginacji.
Ależ, drogi hrabio, jesteś problemem dla wszystkich, nie tylko dla mojej matki. Problemem uznanym, lecz nierozwiązanym. Pozostajesz pan nadal zagadką. Bądź pan spokojny. Moja matka głowi się ustawicznie, jakim cudem zachowałeś pan młodość. Zdaje mi się, że w gruncie rzeczy matka uważa pana za Kaliostra albo za hrabiego de Saint-Germain, tak samo jak hrabina G. dopatrywała się w panu cech lorda Rathwina. Za pierwszym widzeniem powinieneś pan utwierdzić moją matkę w tej opinii. Nie sprawi to panu trudności. Posiadasz przecież kamień filozoficzny Kaliostra, a błyszczysz pan inteligencją niczym hrabia Saint-Germain.
Dziękuję, żeś mnie pan uprzedził. Uśmiechnął się hrabia. Postaram się tych domniemań nie zawieść.
A więc będziesz pan w sobotę?
Skoro zaprasza mnie pańska matka.
Przemiły pan jesteś.
A pan Danglars będzie?
O tak, ojciec prosił go już parokroć. Postaramy się też ściągnąć znakomitego i uczonego pana de Villefort, ale wielkiej nadziei nie mamy.
Nie należy nigdy tracić nadziei, powiada przysłowie.
Czy drogi pan hrabia tańczy?
Ja?
No tak, pan. A cóż by było w tym dziwnego?
Właściwie racja.
Póki się nie przekroczyło 40, nie tańczy, ale lubię przyglądać się, jak inni tańczą.
A pańska matka tańczy?
Nie, nigdy nie tańczyła. Nagadacie się państwo dowoli, gdyż matka marzy o pogawędce z panem.
Naprawdę?
Daję słowo i zapewniam pana, że nie widziałem jeszcze, żeby matka tak kimś się interesowała. Albert wziął cylinder i wstał. Hrabia odprowadził go do drzwi.
Wyrzucam sobie jedno.
Ozwał się, zatrzymując jeszcze gościa na ganku.
Cóż takiego?
Niedyskrecję. Nie powinienem był panu mówić takich rzeczy o panu Danglars.
Przeciwnie, powinieneś mi pan mówić o nim rzeczy tego rodzaju jak najczęściej i w taki sam sposób.
To i dobrze. Uspokoiłeś mnie pan. I jeszcze jedno. Kiedy wraca pan d'Épinay?
Najdalej za tydzień.
A kiedy ślub?
Jak tylko przyjadą państwo de Saumerin.
Przyprowadź go pan do mnie, jak będzie w Paryżu. Choć utrzymujesz, że pana d'Épinay nie lubię, rad go zobaczę. Spełnię rozkazy twoje, o panie. Do widzenia. Do soboty. Liczę, że nie zrobisz pan nam zawodu. Ależ skąd słowo się rzekło? Hrabia popatrzył za odchodzącym i kiwnął mu jeszcze ręką na pożegnanie. A kiedy młodzieniec usadowił się w swoim fetonku, obejrzał się. Bertuccio stał za nim. No i co? Zagadnął. Była w sądzie, oznajmił intendent. Długo? 1,5 godziny. A potem wróciła do domu?
Tak, prosto do domu.
W takim razie, mój drogi panie Bertuccio, radzę ci, żebyś teraz poszukał tego mająteczku w Normandii, o czym ci już kiedyś mówiłem. Bertuccio skłonił się, a że rozkaz to był wymarzony, wieczorem puścił się w drogę.